Radio Ortodoksja.
Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem gościmy w Częstochowie u ojca Marcina Bielewskiego. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
Sława na wieki.
Ojcze, dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj u was tutaj gościć razem z naszym mikrofonem. Znajdujemy się w waszej pięknej cerkwi pod wezwaniem częstochowskiej ikony Matki Bożej.
Tak, cerkiew pod wezwaniem ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Choć jeszcze w dokumentacjach jest świętego Mikołaja, parafia prawosławna w Częstochowie, to ksiądz Mirosław Drabiuk, który dokonał niemożliwego, razem z garstką parafian prawosławnych Polaków tutejszych, wybudowana została świątynia, potężna świątynia, największa świątynia, jeśli chodzi o wielkość i rozmiar w całej naszej diecezji łódzko-poznańskiej. I plan był taki, aby ta świątynia już była poświęcona w cześć i pamięć ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Dlatego też, że u nas w świątyni znajduje się kopia ikony Matki Bożej Częstochowskiej, która jest i słynie z Jasnej Góry, w klasztorze, który znajduje się niecały kilometr od naszej prawosławnej cerkwi.
No właśnie, Częstochowa kojarzy się przede wszystkim z częstochowską ikoną Matki Bożej, z klasztorem rzymskokatolickim na Jasnej Górze, ale historia tej ikony jest związana z prawosławiem.
Tak, nawet ostatnio gdzieś dowiedziałem się, może to wstyd przyznać, że ostatnio dowiedziałem się, jak ikona na Jasną Górę trafiła, to z terenów wschodnich, tutaj pobliskiego naszego wschodu, i z tego, co jest mi wiadome, po drodze w Turkowicach był odpoczynek tej pielgrzymki, której ikona była transportowana właśnie z terenów wschodnich, i w Turkowicach odbiła się ikona Matki Bożej Częstochowskiej i mamy turkowicką ikonę Matki Bożej, praktycznie identyczną jak ikona Matki Boskiej Częstochowskiej.
Ojcze, wspólnota prawosławna w Częstochowie jest liczna?
Jeśli chodzi o wspólnotę prawosławną w Częstochowie, to na przeżyciu tego roku, odkąd objąłem tutaj parafię po świętej pamięci ojcu Mirosławie, to jest bardzo mało liczna. Nie jest to duża ilość osób. Tak jak wspomniałem wcześniej, tych takich prawosławnych Polaków, którzy tutaj się urodzili i żyją, to można policzyć na dwóch rękach. Mało jest prawosławnych Polaków. Jednak nie oszukując się, tragiczna w skutkach wojna, która odbywa się teraz na Ukrainie, przyczyniła się, że na tereny Śląska zaczęli wyjeżdżać Ukraińcy, emigrować, a wiemy przecież doskonale wszyscy, że większość Ukraińców to osoby wyznania prawosławnego, i od tego roku, od lutego, na nabożeństwa w niedzielę przychodzi znacznie większa ilość osób. Jednak dane nam było tutaj przeżywać radość paschalną, to gdy była Wielka Sobota i były święcone pokarmy, staraliśmy się święcić pokarmy tak mniej więcej co 15 minut w okresie tam 3-4 godzin, no to co 15 minut było praktycznie po 150 nowych osób. Więc jeszcze święciliśmy w niedzielę po południu, w sam dzień Paschy, no to można powiedzieć, że przez cerkiew tych prawosławnych, którzy przyszli z koszyczkami, przewinęło się około 5-6 tysięcy osób. Jednak tak, jeżeli mamy zwykłe nabożeństwo świętej liturgii, taką niedzielne nabożeństwo w niedzielę, to przychodzi około 100-150 osób do cerkwi, gdzie, jak przyjechałem tutaj w tamtym roku, to było około 40 osób na tak dużą świątynię. Jest to radość w sercu, że ludzie mkną do Boga i chcą się spowiadać, chcą przyjąć Eucharystię, chrzczą dzieci, mieszkają tutaj. Jestem święcie przekonany, że ta duchowa nasza rodzina, pomimo tej tragedii, która dotyka, to też wszystko jest Bogiem błogosławione, rozrośnie się jeszcze, będzie to większa nasza duchowa rodzina tutaj prawosławni w Częstochowie, patrząc też przez pryzmat chociażby obrządków chrztów, gdzie w tygodniu potrafią nawet i po 5-6 rodzin chrzcić dzieci w naszej parafii. Oczywiście pracujemy nad tym i staramy się, aby cerkiew była zawsze otwarta i żeby wierni znajdowali w niej swoje miejsce. Przychodzili tu na służby, przychodzili do sakramentów, przystępowali. Staramy się jak możemy, aby wiernym też duchowo pomóc w tym dla nich trudnym czasie.
Czy ta społeczność ukraińska, która jest w Częstochowie, szuka cerkwi, czy bardziej to ojciec szuka tej społeczności ukraińskiej i zaprasza ją tutaj do cerkwi?
Ciężko stwierdzić, bo myślę, że nasze drogi gdzieś tam się mijają cały czas. Często bywa tak, że nawet jak jestem gdzieś po cywilu, można powiedzieć, w sklepie na zwykłych zakupach i spotkam Ukraińców, którzy na przykład rozmawiają o cerkwi, to ja z moim temperamentem, że tak powiem, obojętnie nie mogę przejść i zaczynam tłumaczyć, wyjaśnić, że jest to jedyna prawosławna świątynia w Częstochowie. Nie ma co się oszukiwać. wierni prawosławni w Częstochowie do tego roku, można powiedzieć, że byli tutaj diasporą bardzo mało. Teraz natomiast, gdziekolwiek się nie obrócimy, to widzimy, że są prawosławni ludzie, jednak bardziej to cerkiew, widać, że jak jest otwarta cerkiew, to bardziej to oni sami mkną tutaj do świątyni, aby przeżywać radości liturgiczne i sakramentalne.
Wspomniałeś o tym, że w niedzielnych nabożeństwach na liturgii uczestniczy tutaj około 150 osób. Przyznam szczerze, jestem pozytywnie tym zaskoczony. Wspomniałeś o sakramentach chrztu, które są udzielane, ale jeszcze przed naszą rozmową, przed nagraniem, mówił również ojciec o lekcjach dla uczniów.
Tak, w naszym parafii prawosławnej w Częstochowie jest punkt katechetyczny, gdzie odbywają się lekcje religii. Lekcje religii ja prowadzę. Teraz w tym roku, gdy rozpoczęliśmy już remont domu parafialnego, generalny remont, o tym później wspomnę, prowadzone są lekcje religii w Dolnej Świątyni, bo takową też cerkiew w Częstochowie posiada, Świątyni Świętego Mikołaja, która obecnie służy jako głównie baptysterium, chrzcielnica, jednak teraz tam spotykamy się na lekcjach religii. Tu jest taka praktyka, z racji na to, że jest jeden katecheta, to nie ma lekcji w niedzielę, tak jak to zwykle bywa w punktach katechetycznych, a lekcje są od poniedziałku do piątku wieczorami. Rodzice przywożą z różnych szkół dzieci na konkretną godzinę po wcześniejszym umówieniu się tutaj ze mną i tak cały rok to funkcjonuje. Są lekcje religii, dzieci jest dużo. Dzieci jest dużo, jednak pracujemy też nad tym, aby dzieci nie tylko przychodziły na lekcje religii, a także brały udział czynny w życiu parafii, typu śpiewanie w chórze, gdzie chór się bardzo mocno rozwinął. Jest około 20 osób, gdzie jak przyszliśmy było 6-7 osób, gdzie zapraszam serdecznie chłopców do ołtarza, żeby pomagali przysługiwać podczas nabożeństwa. Przysługiwali, no to też jesteśmy w trakcie zamawiania sticharczyków, bo już nie mają czego nakładać, kiedy pomagają podczas liturgii. Czy warsztaty palemkowe, czy wszelkie rodzaju inicjatywy w parafii, oprócz oczywiście katechezy w ramach takiego, można powiedzieć, Bractwa Młodzieży Prawosławnej, tak jak jest to na Podlasiu. Ja sam jestem z Podlasia i marzę o tym, żeby i tutaj oprócz katechezy były także spotkania młodzieżowe Bractwa Młodzieży Prawosławnej, a także chciałbym zorganizować tutaj w naszej parafii chór dziecięcy, chór młodzieżowy, żeby to dzieci, które są młodzież, które są przyszłością naszej polskiej, w ogóle naszej całej cerkwi na całym świecie, już od najmłodszych lat stawiały swoje pierwsze kroki w świątyni, jako nie tylko tej, gdzie trzeba iść, bo mama rano każe w niedzielę, ale tej, gdzie będą czuły spokój, radość, a przede wszystkim łaskę Bożą w swoim małym serduszku.
Wspomniał ojciec, że jest ojciec, pochodzi ojciec z Białostoczyzny, z parafii świętego Jerzego w Białymstoku. Ojciec jest stosunkowo młodym duchownym, młodym proboszczem. Kiedy ojciec przyszedł tutaj na parafię do Częstochowy, to czy ojciec zauważył może jakieś zmiany względem tych parafii podlaskich?
Oczywiście, że tak, bo mówimy tutaj o tradycjach już można powiedzieć lokalnych, chociaż jesteśmy polskim autokefalicznym kościołem prawosławnym. Jednak możemy zwrócić uwagę, już jak wcześniej mogę o tym powiedzieć, ojcze, gdzie byłem w parafii wikarnym, byłem w parafii prawosławnej Zaśnięcia Siostry Matki Bożej w Krakowie. Tam już inna jest, przepraszam za wrażenie, mentalność ludzi, jednak nie aż tak bardzo różni się od tych wszystkich przyzwyczajeń, które są mi znane od dziecka z Podlasia. Tu w Częstochowie też różnego rodzaju były znaki, które mówiły o tym, że wierni inne mają tradycje. Ja jako duszpasterz zawsze staram się, żeby te tradycje były kontynuowane, oczywiście ze współpracą. One nie są za bardzo takie różniące się. Na przykład tutaj można zaobserwować pierwszą rzecz, którą chyba każdy widzi, nawet nieprawosławny, który przychodzi do cerkwi, że większość kobiet ma głowę przykrytą chustkami. I to też właśnie jest tradycja ze wschodu, znana na Ukrainie, na Białorusi, nawet w tej Rosji. Natomiast u nas na Podlasiu to też było normalne, że zawsze kobieta, nawet małe dziewczynki, też miały przykrywane swoje głowy chustkami. Tu w Częstochowie czy w Krakowie jest to rzadki widok, jeśli chodzi o Polaków. Oczywiście teraz dużo stoi, że tak powiem, chustek w cerkwi, dlatego że dużo jest ludzi ze wschodu, tak jak wspomniałem wcześniej. Jednak to chociażby taka mała różnica, gdzie też kobieta przychodzi normalnie do cerkwi w spodniach i tutaj nie ma jakiegoś takiego zastanowienia się, dlaczego ja muszę mieć spódnicę. Jakby to takie minimalistyczne, które ja widzę, a wiem, że to nie przeszkadzają mi, a tym bardziej na pewno nie przeszkadza Panu Bogu, jeśli tutaj ojciec o to pytał.
Według jakiego kalendarza sprawowane są tutaj nabożeństwa i w jakim języku głosi ojciec kazania?
Nabożeństwa odprawiane są w Częstochowie w starym stylu. 7 styczeń Boże Narodzenie, 21 wrzesień Narodzenia Świętej Marii Panny, tak jak na Podlasiu. Jeśli chodzi o język liturgiczny, jest to język cerkiewno-słowiański, tak samo też jak na Podlasiu. Kazania głoszę w języku polskim. Uważam, że jesteśmy w Polsce i powinniśmy mówić do wiernych w naszym narodowym języku ojczystym. Jednak gdy teraz jest większość osób, praktycznie wszyscy w cerkwi, którzy są z terenu naszej Ukrainy, no to kazania mówię dalej w języku polskim, jednak gdy są ogłoszenia, bądź też takie ważne sprawy dotyczące życia parafii, to są wstawki w języku rosyjskim czy też ukraińskim. Jednak też Ewangelia odczytywana jest w dwóch językach, słowiańskim i w języku polskim. Lekcja apostolska też w słowiańskim, w języku polskim. Czasem zdarzy się, że nawet na liturgii wstawię ektenię w języku polskim, dlatego że też są małe dzieci, które tutaj się urodziły i są polskimi dziećmi. I chciałbym, żeby tak jakby każdy miał coś pożytecznego z liturgii. Patrząc też na, przez tutaj ojciec zadał pytanie o język, ja mam też drugą parafię w Bielsku-Białej. Parafia prawosławna w Bielsku-Białej jeszcze, można powiedzieć, nie jest samowystarczalną jednostką, bo nie mamy tam świątyni. Jest to punkt duszpasterski w Bielsku-Białej, który jest przypięty do parafii prawosławnej w Częstochowie. Teraz trwają prace geodetów od miasta, żeby wydzielić tam działkę pod budowę świątyni, która będzie w części pamięć Świętej Trójcy. Wodykat nas błogosławi i eryguje nową parafię, jak tylko będziemy podpisywać akt notarialny. Tam jest dużo Greków, tam jest dużo Bułgarów, ale Ukraińców i też dużo jest, Polaków troszkę też jest, więc tam po prośbie parafian i po aprobacie naszego arcypasterza odprawiamy liturgię w języku polskim, słowiańskim i są też elementy w języku greckim. Potrafi nawet być tak, że ja ektenię głoszę w języku polskim przed Ojcze Nasz, potem się odwracam do wiernych i mówię Pater imon antis uranis, a Grecy kontynuują głośno mówiąc Ojcze Nasz, a odpowiadam aklamacją, jako Twoje jest carstwo w języku polskim. Z zewnątrz może to wyglądać taki miszmasz, ale kiedy się odprawia nabożeństwo i widzi się zaangażowanie wszystkich wiernych, którzy tam są i z różnych zakątków, że tak powiem, Europy, no to radością w sercu, bo to nabożeństwo jest naprawdę żywe.
Ojcze, jak wyglądają relacje Waszej parafii, ojca jako duchownego z tutaj lokalną społecznością, z władzami miejskimi. Pytam o to, czy prawosławie w Częstochowie jest znane, jak to wygląda?
Jestem tutaj dopiero rok. Na przełomie tego roku mogę śmiało stwierdzić, ojcze, że parafia w Częstochowie prawosławna jest znana, jest przyjmowana bardzo otwarcie, tak też jak my prawosławni przyjmujemy bardzo otwarcie różne dominacje chrześcijańskie. Niech za przykład posłuży mi chociażby tydzień modlitw o jedność chrześcijan, gdzie codziennie były uroczystości w poszczególnych kościołach, w poszczególnych nabożeństwach. U nas w cerkwi w Częstochowie też była wieczernia z kolędowaniem, na której też był pan prezydent i pan prezydent z Bielsko-Białej. Było także dużo księży, kleryków katolickich, alumnów seminarium, przedstawiciel Paulinów z Jasnej Góry też się pojawił. Można powiedzieć, że u nas w Częstochowie ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan to tylko z nazwy wynika, dlatego że tą ekumenię i tą jedność taką braterską widać codziennie. Na przykład parafia prawosławna w Częstochowie sąsiaduje z kościołem ewangelicko-augsburskim, której proboszczem jest ksiądz Adam Glajcar. Bywa czasem tak, że tutaj, kiedy pada śnieg, musimy zadbać o okolice naszej cerkwi. I oczywiście proboszcz parafii prawosławnej, moja skromna osoba, mieszkający praktycznie bardzo blisko cerkwi, widzę, że jest już zaśnieżone, idę po łopatę i staram się uprzątnąć śnieg. Ale ku memu zdziwieniu widzę na drugiej stronie ulicy ksiądz Adam Glajcar, pastor ewangelicki, także odśnieża. On przychodzi do mnie, odśnieżamy razem wokół cerkwi, za chwilę ja idę na drugą stronę ulicy i odśnieżamy razem wokół kościół. Więc to niech za przykład posłuży. Ekumenia tutaj jest na takim poziomie i prawosławni nie czują się wcale tutaj przygnębieni, że często kiedy słyszymy o Częstochowie, to nam się wydaje, że katolickie miasto. Da się to odczuć tutaj żyjąc, gdy wchodzą pielgrzymki na Jasną Górę, gdzie jest praktycznie ponad 30 kościołów katolickich, ale nie jest to takim atutem, że nie jest to taką rzeczą, że przeszkadza nam w codziennym życiu. Gdy rozbrzmiewają dzwony w noc paschalną, gdy rozbrzmiewają dzwony w naszej cerkwi przed każdym nabożeństwem, czy w sobotę wieczorem przed nabożeństwem synoszno chłopdienia, czy w niedzielę przed liturgią, a nawet w tygodniu przed świętem, to często też widać, gdzie ludzie prawosławni idą przez ulicę i się żegnają, bo na przykład idą na autobus do pracy, a nie mogą przyjść do cerkwi. Nie ma tu żadnych takich nieprzyjemnych sytuacji, gdzie cerkiew jest kojarzona jakoś z Rosją czy z Ukrainą. Myślę, że to duży nacisk kładzie na to, że ogłoszenia są w języku polskim i też kazania, bo z tego, co mi wiadomo i co zaobserwowałem, widać, że nawet katolicy przychodzą na nabożeństwa i słuchają to, co tutaj się odprawia, jakie nabożeństwa tutaj odprawiamy i jak się modlimy. Radością jest to w sercu. Trzeba tylko też zaznaczyć, że kiedy zaczęła się ta tragiczna wojna na Ukrainie, to na przełomie lutego-marca, gdy wieczorem spacerowałem wokół świątyni, oczywiście ubrany po cywilu, to szło trzech młodych mężczyzn, którzy powiedzieli, żeby spalić tę ruską budowlę, mówiąc takim językiem oficjalnym. Jednak za chwilę okazuje się, że do mnie zadzwonił ktoś z Urzędu Miasta i powiedział, że policja będzie monitorować cerkiew, bo wiadomo, że cerkiew jest prawosławna w Polsce, autokefaliczny, niezależny kościół prawosławny jest. Jednak był tu patrol policji, gdzie całą noc przez pierwsze miesiące była świątynia nasza patrolowana i to wszystko wyszło z ramienia Urzędu Miasta, z ramienia prezydenta, więc jakby ja nie musiałam nawet nigdzie tutaj prosić, żeby wszystko było taktowne i logiczne, bo często tutaj Ukraińcy, szczególnie Ukraińcy, a i Polaków takich też nie brakuje, którzy myślą po dziś dzień, że my należymy pod Patriarchat Moskiewski, gdzie za każdym razem, gdy pada takie pytanie, ja staram się w miarę możliwości je prostować, że jesteśmy niezależną jednostką autokefaliczną.
Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że gościmy dziś w Częstochowie. Rozmawiamy z proboszczem, ojcem Marcinem Bielawskim. Ojcze, znajdujemy się w waszej pięknej cerkwi. Ona z zewnątrz wygląda okazale, w środku wygląda okazale, natomiast widać w środku również, że jest jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o tą cerkiew.
Jest dużo do zrobienia. Przede wszystkim polichromnie na ściany i przede wszystkim trzeba by było zakończyć budowę, dlatego że cerkiew ma jeszcze otwarty dziennik budowy. Żeby do tego przystąpić, potrzebne są przede wszystkim środki. Oprócz modlitwy potrzebujemy także środków na to i staramy się, aby to w miarę możliwości w krótkim, w szybkim tempie się zrealizowało. Jednak zwróćmy uwagę, że cerkiew, w której się znajdujemy, jest mniej więcej rozmiarów większych cerkwi na Białostoczyźnie, które zazwyczaj są wypełnione po brzegi ludźmi i gdzie w niedzielę potrafi być nawet i 2-3 nabożeństwa świętej liturgii. Tutaj tych ludzi nie ma aż tak dużo, jednak cerkiew jest okazała, tak jak Batuszko wspomniał, i będziemy się starać, żeby prace wykończeniowe przebiegły pomyślnie. Teraz od tego roku rozpoczęliśmy zmagania z remontem domu parafialnego, który jest około 150 metrów od świątyni naszej. Dom parafialny to stara kamienica stuletnia, nie będąca pod zabytkiem, pod konserwatorem zabytków, gdzie poprzez 100 lat użytkowania ta kamienica miała już bardzo skorodowane belki stropowe i groziła w pewnym sensie zawaleniem, bo podłogi się ruszały i pływały. Specjaliści przystąpili do wymiany stropów, od samej góry rozebrane zostały wszystkie stropy, wszystkie ściany działowe, także gdy teraz staniemy w piwnicy, to zobaczymy strych i sufit. Będziemy przystępować do wylewki chudziaka na poziomie piwnicy i podpór i wylewki nowych stropów, aby dom parafialny był przystosowany, dlatego że my z Matuszką po przyjściu tutaj na parafię mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu. Od dobrego człowieka znaleźliśmy mieszkanie i wynajmujemy miesięcznie, opłacając za tę nieruchomość, więc po błogosławieństwie naszego ekscelencji najprzewilejniejszego Atanazego, naszego biskupa łódzko-poznańskiego, przystąpiliśmy do generalnego remontu domu parafialnego, gdzie będzie trzeba jeszcze wstawić i przypięcia sanitarne, elektryczne, ogrzewanie, wentylację, obróbkę okienną i drzwiową, aby tam móc zamieszkać i żeby ten dom był cały czas otwarty, bo często słyszymy agape, to są takie te wieczerze miłości, to teraz mówimy o agapie, kiedy jest po nabożeństwie świętej liturgii. Ja mam pomysł taki, aby zawsze co tydzień w niedzielę, jak wspomniałem wcześniej, lekcje religii są w tygodniu, a co tydzień w niedzielę spotykać się z wiernymi na herbacie, na kawce, na ciasteczku i rozmawiać o sprawach takich liturgicznych, duchowych, żeby wierni też dorośli mieli, można powiedzieć, taką katechezę. to też nie tylko zacieśni więzi, ale przede wszystkim pokaże, że nie tylko cerkiew, ale i dom parafialny jest otwarty.
Ojcze, cóż, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Myślę, że to, co ojciec powiedział, to też uświadomi nam wszystkim i też mieszkańcom Białostoczyzny, że w Częstochowie prawosławie jest, ma się dobrze, jest piękna cerkiew, do której można zajechać, odwiedzić?
Zawsze można zajechać. Oczywiście jest zawsze co miesiąc harmonogram nabożeństw, w których sprawujemy nabożeństwa. Jednak jeśli ktoś z Białostoczyzny będzie przyjaznym, ja zawsze przyjmę wszystkich. Proszę tylko wcześniej zadzwonić, powiedzieć o tym, że będzie się w Częstochowie, czy przyjazdem. Mieszkam blisko, więc przyjdę, otworzę świątynię, opowiem o naszej cerkwi, pokażę naszą cerkiew z wielką radością i zapraszam też na naszą stronę internetową, aby być na bieżąco, jak tutaj prawosławni w Częstochowie sobie radzą w prozie życia codziennego na niwie Chrystusowej do zbawienia.
Ojcze Marcinie, i na koniec zadam to pytanie, czego ojciec by sobie życzył, jeżeli chodzi o kolejne lata posługi tutaj w parafii w Częstochowie?
Trudne pytanie. Myślę, że przede wszystkim wszystkim ludziom bym życzył zdrowia i przede wszystkim wszystkim ludziom bym życzył pokoju i miłości, której tak dziś nam brakuje. Gdzie będzie pokój i miłość, tam i modlitwa będzie przyjemniejsza i życie sakramentalne też będzie wypełniać nasze serca. Myślę, że to jest bardzo istotne, tym bardziej teraz, gdy widzimy smutek, żal i tragedię u drugiego człowieka, żebyśmy wszyscy potrafili zawsze każdego przytulić i przede wszystkim z taką właśnie Bożą miłością, tak jak mówił święty Paisiusz Hagioryta, którego też ikonę mamy w naszej świątyni, aby wszystkich okrążać swoją miłością, żeby wszystkich przytulać swoim takim braterskim, dlatego że wszyscy, którzy stoją w cerkwi, bądź też, którzy chodzą wokół świątyni czy na całym świecie, mówią Ojcze nasz, nie mówi się Ojcze mój. To znaczy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. I niech ta miłość kwitnie wokół nas. Ojcze Mateuszu.
Ojcze, dziękuję serdecznie za tą rozmowę, a moim i Państwa gościem był ojciec Marcin Bielawski, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie. Dziękuję serdecznie, Ojcze.
Bardzo dziękuję.
Radio Ortodoksja.